Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku serii Świat wobec Szczecina, w którym poruszamy różne elementy historii PRL w kontekście Wybrzeża, w kontekście miasta Szczecina. Dzisiaj ze mną są profesor Jakub Tyszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Patryk Plasko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Paweł Miedziński. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu.
W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się działalności Stanów Zjednoczonych w PRL wobec Szczecina, wobec sytuacji na Wybrzeżu, zarówno działalności dyplomatycznej, jak i działalności wywiadu amerykańskiego. I poprosiłbym może najpierw, żebym Panowie powiedzieli, w jaki sposób właściwie Centralna Agencja Wywiadowcza, ale i ogólnie dyplomacja amerykańska znajduje się w Polsce. Jak zostają nawiązane kontakty wywiadowcze? W jaki sposób manifestuje się pierwsza obecność dyplomacji amerykańskiej po 1945 roku, po wyzwoleniu przez Związek Sowiecki. To właśnie od tego bym proponował zacząć.
Więc może warto by rozpocząć od tego, że w momencie, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych uznał, tymczasowy rząd jedności narodowej, zerwał stosunki z rządem na emigracji w Londynie, Stany Zjednoczone zaczęły organizować normalne placówki dyplomatyczne i konsularne tutaj w Polsce od 1945 roku. I warto o tym pamiętać, że również Amerykanie przez pewien czas, od jesieni 1945 roku do wiosny 1946 mniej więcej, również rozważali otwarcie konsulatu w Szczecinie. Niestety do tego nie doszło, ale nie doszło przede wszystkim ze względu na kwestie finansowe. Nie zgodził się na to Departament Stanu, chociaż trzeba pamiętać o tym, że Szczecin ze względu na swoje położenie, a także zdaniem Amerykanów ciągle nieuregulowaną sytuację prawną, bowiem jeszcze w latach 50. będzie się mówiło w dokumentach amerykańskich o możliwości powrotu Szczecina do państwa niemieckiego, już wschodnio-niemieckiego, ale jednak cały czas ta idea będzie gdzieś tam obecna w rozmyślaniach amerykańskich polityków i poszczególnych jednostek Departamentu Stanu w związku z rozwiązaniem całości problemu niemieckiego. Zatem tutaj niewątpliwie na Szczecin patrzono z zainteresowaniem, z jednej strony jako również ważne miasto na terenach przejętych po II wojnie światowej przez Polskę, z drugiej również ze względu na znaczenie gospodarcze i strategiczne. Port, przemysł, chociaż zniszczony, ale te kwestie będą interesowały Amerykanów i tu na Szczecin patrzono niemal od 45, od początku czasów po II wojnie światowej z dużym zainteresowaniem.
Jeżeli można dopowiedzieć, ja bym powiedział to, że fakt, że ten konsulat nie powstał, a konsulaty, które powstały, czyli mówimy o konsulacie amerykańskim w Poznaniu i konsulacie amerykańskim w Krakowie, oczywiście też mamy ambasadę w Warszawie, no też ich funkcjonowanie nie było takie oczywiste. Widziałem dokumenty z lat 70., gdzie na przykład Poznań, no bronił się właściwie, no może nie przed zamknięciem, ale przed bardzo mocnym ograniczeniem też ze względów finansowych i dopiero właściwie Narodziny Solidarności odrodziły też funkcjonowanie konsulatów, no to ograniczenie terytorialne powodowało, że zdobywanie wiedzy o obszarach Polski, czy o tym, co się dzieje na obszarach polskich, no, które były z dala od tych naturalnych centrów, prawda, informacji, jakimi były ambasada i konsulaty, no powodowało, że te informacje zdobywało się trudniej i Szczecin, no, był jednak daleko. Często można spotkać na raporty chociażby dyplomatów, którzy jeżdżą w teren, no właśnie pokonują te kilometry i dojeżdżają, prawda, gdzieś na te rubieże zachodnie, no, które były tyle ciekawe, że tam przecież, jak Amerykanie podejrzewali, zresztą słusznie, no, rozmieszczone były jednostki, prawda, i wyposażenie chociażby armii radzieckiej, ale no widać, że to sprawiało im trudność, prawda, no fakt, że mówimy tutaj o obszarze, prawda, o zachodnich granicach Polski, no, które są z dala od konsulatów i od ambasady, no powodowało, że te informacje i myślę dla dyplomatów, ale też dla CIA było trudniej zdobywać niż w takim no, naturalnym obszarze działań, jak właśnie Warszawa, Kraków czy Poznań. To zresztą później widać też, jak to chociażby mamy protesty na wybrzeżu, że Amerykanie szukają tych informacji, dopiero wywiadują się, prawda, dowiadują się, co tam się dzieje też od innych dyplomatów, którzy mają swoje placówki, czy od innych placówek, prawda, od innych krajów, które mają swoje placówki na wybrzeżu, tak więc warto pamiętać o tym ograniczeniu terytorialnym, czy geograficznym w możliwościach działań amerykańskich na terenie Polski.
Chciałbym się jeszcze na chwilę cofnąć do tego, co powiedział profesor Tyszkiewicz, właśnie a propos, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy w momencie, kiedy dyplomacja amerykańska rozważa w ogóle funkcjonowanie konsulatu w Szczecinie, czy nie rozpatrywano tego trochę w formie pewnej deklaracji też, uznania powojennego stanu granic, czy w ogóle patrzono przez taki pryzmat?
Musimy pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone nie uznały de jure granicy na Odrzejnysie Łużyckiej aż do czasu zjednoczenia Niemiec, ponieważ na konferencji poczdamskiej, jak wiemy, zadecydowano, że te tereny będą pod rządami administracji polskiej do momentu przyszłej konferencji pokojowej z Niemcami. I ponieważ ta konferencja się ze względu na rosnące napięcie zimnej wojny nie odbyła, więc w związku z tym Stany Zjednoczone były przeciwne uznaniu granicy na Odrzejnysie, uznając to jako część całości problemu niemieckiego, który musi być rozwiązany zgodnie z postanowieniami poczdamskimi. Oczywiście ten stosunek Stanów Zjednoczonych do polskiej granicy na Odrzejnysie ulegnie zmianie po 1956 roku. De facto ta granica nie będzie kwestionowana przez Amerykanów właściwie od tego czasu i argumenty polskie na rzecz uznania tej granicy będą przyjmowane przychylnie w Waszyngtonie, ale jednak oficjalnego uznania granicy nie będzie do 90 roku. Więc z tego względu to, o czym powiedziałem, czyli kwestie w jakich granicach, czy Szczecin będzie polski, czy niemiecki, zajmowały jeszcze w 50-tych latach uwagę, ponieważ właśnie wiązało się to z całością problemu niemieckiego. Być może będą konieczne pewne ustępstwa i na przykład Związek Radziecki, bo przecież wiadomo, że w Waszyngtonie uznawano, że to Moskwa będzie o tym decydować. Związek Radziecki zgodzi się na oddanie Niemcom Szczecina, w zamian na przykład, przynajmniej lewobrzeżnego, w zamian na przykład za pewne ustępstwa Amerykanów w innych sprawach. Więc tutaj ten Szczecin będzie obecny. Wynikało to również z faktu, że w Poczdamie właściwie ta granica na zachód od Szczecina nie była do końca jednakowo interpretowana przez wszystkie strony i tu mogło powstawać takie wrażenie, że jednak ta część Szczecina po lewej stronie, po zachodniej stronie Odry będzie, może powinna być jednak niemiecka, czy właśnie w ostatecznym rozrachunku ona znajdzie się po niemieckiej stronie, a nie polskiej.
Bardzo szkoda, że nie powstał ten konsulat amerykański w Szczecinie, powstał radziecki. Był też czechosłowacki i wschodnio-niemiecki. Gdyby była jeszcze jedna placówka konsularna i to państwa zachodniego i to supermocarstwa, no z pewnością ta wiedza o Szczecinie czy na spojrzenie na ten Szczecin dziś byłoby dużo, dużo szersze. Korzystając z faktu, że rządowa agenda, jaką jest CIA, odtajniła część dokumentów i co więcej udostępniła je dla każdego, kto zechce wejść na stronę internetową i w wyszukiwarkę wpisać hasło, no dowodzi, że ten Szczecin interesował Amerykanów dużo bardziej niż inne polskie miasta podobnej wielkości, co łatwo sprawdzić w liście wyników tejże wyszukiwarki. Trzeba pewne jednak zastrzeżenie tutaj mieć co do samej metodologii tej oceny amerykańskiej, amerykańskich zainteresowań. Trudno jest mi się odnieść do tego, może panowie będą mieli lepsze rozeznanie, dlaczego takie, a nie inne dokumenty odtajniono, czego jeszcze nie odtajniono i należy jeszcze pamiętać, że to jest tylko jedna z wielu różnych agent wywiadowczych, choć jedna z ważniejszych jeszcze były oczywiście służby wojskowe. Tutaj gdyby się przyjrzeć właśnie szczegółowo dokumentom, jakie zostały już odtajnione i możemy oceniać, no to ten obraz będzie się dość ciekawie prezentował tak samo samego miasta, jak i tych, którzy te informacje dostarczali.
Jeżeli też mogę tutaj ad vocem się odnieść do tego, co powiedział dr Miedziński, to przecież pamiętajmy o ataszatach wojskowych, które po prostu no, z natury są rezydenturami wywiadu wojskowego, jak to mówiono w tym żargonie ubeckim czy esbeckim. Tak więc mówimy tutaj też o wywiadzie wojskowym, który ma wręcz oficjalną no, jednostkę, no, gdzie jest oczywiste, że w ataszacie wojskowym pracują funkcjonariusze, oficerowie wywiadu wojskowego. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie odtajnienia czy dostępności źródeł, to rzeczywiście jest tutaj problem, już sobie rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, prawda, dostępności materiałów CIA czy też dyplomatycznych, ale można próbować obejść tę trudność, korzystając z tego, co robił kontrwywiad PRL-owski, bo kontrwywiadowi udało się dotrzeć, przechwycić wiele materiałów z poczty dyplomatycznej. Też trochę materiałów CIA tam jest, ale głównie poczty dyplomatycznej. I jakby no, tą, z tej drugiej ręki, prawda, drugiej strony można trochę wnikać w działalność, no może nie samych rezydentur wywiadowczych, ale przynajmniej dyplomatów i osób podejrzewanych, dyplomatów podejrzewanych o to, że dla tych rezydentów, tych rezydentur współpracują. Pamiętajmy też o ścisłej inwigilacji wybranych dyplomatów, podejrzewanych o działalność wywiadowczą. Często te podejrzenia były zresztą trafne. Tak więc no, oczywiście z całą ostrożnością i świadomością ograniczenia tego typu źródeł no, można próbować tą przepaść naszej, prawda, wiedzy, gdzieś tą dziurę zasypywać w postaci no, materiałów, no, zamienników, w postaci materiałów wytworzonych właśnie chociażby przez kontrwywiad PRL-u.
Tutaj, jeżeli można, chciałbym także dodać, że konsulaty państw zachodnich istniały w Szczecinie, ale istniały tylko do czasów stalinizmu, bo mamy konsulat brytyjski bardzo istotny, bo gro wiadomości amerykańskich moim zdaniem trafia na biurka Departamentu Stanu właśnie dzięki pracy poszczególnych konsulów brytyjskich i te informacje są przekazywane, to zwłaszcza dotyczy wyborów w styczniu 1947 roku, gdzie wszystkie materiały brytyjskie trafiają również do Amerykanów i chyba vice versa. Natomiast jest konsulat francuski, ale po słynnej aferze szpiegowskiej Robineau on przestaje oczywiście istnieć. No i mamy właściwie też placówkę szwedzką. W dodatku jeszcze w Szczecinie istnieje dom marynarza, który wydaje mi się też pełni rolę szwedzki, który też oficjalnie o charakterze religijnym, ale nie wierzę, żeby tam też nie odgrywał on roli jakiejś informacyjnej dotyczącej nastrojów w Szczecinie i w ogóle sytuacji w Szczecinie. Myślę, że tutaj można się spodziewać, że jakieś informacje jednak docierały, natomiast faktem jest, że brak placówki konsularnej mocno odbijał się na wiedzę Amerykanów o Szczecinie i wydaje mi się, że tak jak pan doktor powiedział, a także pan profesor dodał, tu musimy pamiętać, że tutaj CIA, różne wywiadowcze źródła musiały grać główną rolę w informacjach o Szczecinie. I to właśnie nie tylko CIA, ale także wywiadu wojskowego, co zresztą z dokumentów CIA jasno wynika, bo takie dokumenty też mam.
I tutaj właśnie bym chciał panów zapytać, co właściwie Co właściwie znajdziemy w tych dokumentach, w tych archiwaliach? Co interesuje czy wywiad, czy dyplomację Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Wybrzeże?
Ja odpowiem najprościej, jak tylko się da. Wszystko. I to nie jest wcale wybieg jakiś, tylko rzeczywiście, no, wywiad czy dyplomacja ma to do siebie, że interesuje ich dokładnie wszystko. Czy to funkcjonariusze wywiadu, czy dyplomaci są wszystkożerni, prawda? Ich naprawdę interesuje każdy detaliczny szczegół od oficjalnej prasy, no, po kontakty agenturalne, ponieważ im więcej jest danych, tym więcej pewnych wniosków można wyciągnąć. I ta czasami absorpcja wygląda wręcz na zupełnie przypadkową, czymś taką wręcz niehierarchiczną, ale kwestia analizy, prawda, zgromadzonych danych, to jest już dalszy etap. Natomiast na początku trzeba zebrać tyle wiadomości, ile się da. I tutaj nawet Trybuna Ludu, prawda, czytana między wierszami, może być bardzo ciekawym źródłem informacji. Zresztą moim zdaniem olbrzymia większość informacji, jakie gromadziły służby i dyplomaci, no to jest tak zwany biały wywiad, prawda? To nie musiało zakładać od razu współpracy agenturalnej z konkretnymi źródłami, osobowymi źródłami informacji. Tak więc wszystko z jednej strony, jak największa liczba danych, którą trzeba zgromadzić, a później ona jest oczywiście opracowywana, i z drugiej strony mimo wszystko moim zdaniem przewaga białego wywiadu nad twardym, prawda, wywiadem agenturalnym. Tak w największym skrócie bym powiedział.
Zgadzam się z tym całkowicie. Ja tutaj, jeśli można, podał parę przykładów. Nie wiem, czy to się wyświetla, tak, to co tutaj pokazuję. No więc tutaj, jak Państwo widzą, dokument ściśle tajny, jak wszystko, co wpada w ręce wywiadu. I tak jak pan profesor Prescott mówił, wywiad interesuje absolutnie wszystko i znakomita część tych materiałów, które ja znalazłem, to jest właśnie biały wywiad. To są publikacje z prasy oficjalnej, jak na przykład źródło Dziennik Zachodni, o nietypowych chmurach, które przesuwały się nad całą Polską, tworząc jakieś nietypowe zjawiska atmosferyczne, typu zielone niebo, i to informację uznano za wartościową, wartą przekazania dalej. No, po latach trudno tutaj ocenić, czy to rzeczywiście miało większy sens, czy też nie. Tutaj z kolei kolejny dokument, który pokazuje, jak ten wywiad działał, jak zbierał informacje w sposób globalny, łącząc je ze sobą w jedną, zakładam, całość. Tutaj jest opis sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce w Szczecinie, gdzie 9 kwietnia 1951 roku doszło do zamieszek wywołanych morderstwem popełnionym przez nietrzeźwego oficera Armii Czerwonej, czy Armii Radzieckiej, na polskim obywatelu, i to spowodowało całe zamieszki. Użyto wojsk KBW do opanowania sytuacji, było ponad 200 aresztowanych. I ta informacja się pojawia, ale pojawia się dopiero po 2 latach za pośrednictwem gazety, która wychodziła w Algierze, i ona mimo to jest łączona z Polską. Bardzo wiele informacji pochodziło z prasy zachodnio-niemieckiej. Tutaj jest na przykład artykuł z 1954 roku, który ukazał się w hamburskiej popołudniówce, którego dziennikarz, jak można się domyśleć z treści tego przetłumaczonego tekstu, musiał odwiedzić Szczecin, i oczywiście on ma swoje specyficzne spojrzenie być może byłego mieszkańca przedwojennego Szczecina, który widzi to miasto 10 lat po wojnie, obce mu, dość wrogie nawet, jednocześnie jest dość ciekawe, bo on ten obraz tego miasta przedstawia w zupełnie innych barwach niż, jak dzisiaj czytamy różne wspomnienia polskie, Szczecina. On zwraca uwagę, ten dziennikarz, na zupełnie inne informacje. Nie natrafiłem na wizytę jakiegoś właśnie dyplomaty amerykańskiego, który by się przeszedł po Szczecinie, co nie znaczy, że takich spacerów i raportów później nie było, tylko po prostu ja na taki nie natrafiłem. Bardzo na pewno interesował wywiad amerykański kwestie wojskowe. Szczecin był dość mocno zmilitaryzowanym miastem. Zresztą taką ma historię od zawsze fortów, fortyfikacji, zamków. W czasie II wojny światowej był bardzo, bardzo intensywnie zmilitaryzowany, przemysł zbrojeniowy i tak dalej. Amerykanów interesuje właśnie to, co się dzieje w dawnych poniemieckich koszarach, jakie jednostki stacjonują, gdzie stacjonują, jakieś nowe instalacje, jak na przykład baterie rakiet przeciwlotniczych. Interesuje ich oczywiście też przemysł zwłaszcza stoczniowy, który produkuje znaczną część swojego wolumenu na potrzeby Związku Radzieckiego. I to się rzeczywiście pokrywa. Tych informacji naturalnie w polskiej prasie nie było, ale jak zauważyłem, dość sprawnie to interpretowano i w zasadzie dość dobre miano informacje. Pytanie jest, co było w tych białych polach i czego jeszcze współcześni cenzorzy CIA przed odtajnieniem tych dokumentów no, nie chcieli nam pokazać.
To daje nam właśnie ogólny wgląd w takim razie w zainteresowania wywiadowcze. A przejdźmy może w takim razie do kolejnych przykładów. Właśnie historia Polski PRL ma swoje właśnie kluczowe momenty, czy to polskie miesiące, czy inne wydarzenia, które na pewno no nie umknęły uwadze dyplomacji amerykańskiej ani wywiadu. Czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, jak przyglądano się tym wydarzeniom, w jaki sposób zwracano na nie uwagę, jakie prezentowano, co interesowało Amerykanów, jeżeli chodzi o przełomowe momenty z historii Polski? To jest właściwie pytanie otwarte do panów.
Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tych przełomowych datach, to naturalnie musimy widzieć, że tutaj mamy z jednej strony informacje, które płyną od dyplomatów, z drugiej strony na pewno także wiele informacji wywiadowczych. Jeszcze jeżeli można, chciałbym nawiązać do tego, co pan doktor Miedziński pokazał. Otóż rzeczywiście w dokumentach amerykańskich nie znajdziemy, na razie w dokumentach CIA nie znajdziemy informacji o zabójstwie Polaka przez oficera radzieckiego, ale to nie oznacza, że tych dokumentów nie ma, bo dyplomacja donosiła o tych wydarzeniach bardzo szybko i muszę powiedzieć, że z tych dokumentów dyplomatycznych wygląda, że miała dobre rozeznanie, co stało się w Szczecinie, mimo niemal zupełnie braku dostępu do tego miasta w okresie stalinizmu. Informacje prawdopodobnie były uzyskane właśnie od Szwedów lub od Finów, tego nie umiem dokładnie potwierdzić, ale lub od Brytyjczyków, ale faktem jest, że one były dość dokładne. Więc nie sądzę, żeby akta dyplomatyczne, które były wysyłane do Waszyngtonu, nie trafiały na biurka CIA. Być może CIA po prostu ich jeszcze nie odtajniła, żeby nie pokazywać tych powiązań z dyplomacją. Trudno tutaj odpowiedzieć. Na pewno te dokumenty CIA, które mamy i które tutaj pan doktor Miedziński pokazał, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jeżeli spojrzymy na następne lata, właśnie po 1956 roku, i tu już nawiązując do pana pytania, CIA brała istotny udział w realizacji, formułowaniu, a potem realizacji polityki amerykańskiej wobec Polski. To widać bardzo wyraźnie właśnie po październiku 1956 roku, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczną tą nową politykę wobec polskiej Gomułki, będą patrzyły na tą Polskę jako okno w żelaznej kurtynie i tu, jak popatrzymy na przykład na dokumenty przygotowane przygotowane przez ówczesnego szefa Dallesa, one będą w pełni popierały tą politykę amerykańską, ba, będą wpływały również na pozytywny oddźwięk działań polskich z Białego Domu w czasie administracji Eisenhowera. I to będzie widoczne w całym okresie PRL-u aż do 1989 roku. Jeżeli mówimy o planie niestety zrealizowanym z 1981 roku pomocy dla Polski, żeby utrzymać solidarność z listopada, to głównie te dokumenty wytwarzała CIA i one były na pewno analizowane przez odpowiednie komórki, czy to Europy Wschodniej, a może nawet jakiejś sekcji polskiej, tego nie wiem, w wywiadzie amerykańskim. Także tu niewątpliwie rola wywiadu jest amerykańskiego jest ogromna i to dobrze widać nawet już na odtajnionych dokumentach.
Jeśli można dopowiedzieć, a propos też tych polskich miesięcy, o których Przemysław Mrówka wspomniał, warto zwrócić uwagę na fakt, że Amerykanów interesowało bardzo, nawet może nie bardziej, ale no równie co to no, protesty robotnicze czy protesty społeczne, to co wynika z tych protestów na szczytach aparatu partyjno-państwowego. I naprawdę mnóstwo tych analiz, przynajmniej dyplomatycznych, dotyczy wewnętrznych rozgrywek, prawda, w partii, w aparacie partyjno-państwowym, a no, w związku z wydarzeniami, które się dzieją chociażby w 70 roku w Szczecinie, na wybrzeżu, w Trójmieście. I to skupienie się na aparacie partyjno-państwowym jest bardzo charakterystyczne dla tych materiałów, i to nie tylko właśnie w wymiarze ogólnopaństwowym, prawda, w kontekście pierwszych sekretarzy, ministrów i tak dalej, ale też w wymiarze regionalnym. To jeszcze ja obserwowałem na materiałach dotyczących okresu Solidarności, kiedy dyplomaci chcą się też dowiedzieć, co się dzieje w danych komitetach wojewódzkich, prawda, partii, w tym chociażby w Szczecinie. Były próby, przeważnie jak dyplomata dany jeździł gdzieś z wizytą, czy formalną, czy nieformalną, to inna sprawa, do danego województwa, to spotykał się przynajmniej w okresie, powiedzmy, w końcu lat 70., na początku 80., spotykał się z pierwszym sekretarzem, prawda, o ile to było możliwe, spotykał się z prezydentem miasta czy z wojewodą, spotykał się z biskupem, prawda, i spotykał się z miejscowym kikiem, z klubem inteligencji katolickiej, najlepiej z jakimś pisarzem jeszcze i ewentualnie opozycjonistą, prawda. To też pokazuje, no, gdzie tutaj oni szukali tych punktów zaczepienia, a im sytuacja była bardziej kryzysowa, tym no, za bardziej cenne uważano te wszechstronne i różne kontakty, ale to skupienie się na właśnie rozgrywkach w aparacie władzy jest charakterystycznym elementem tych analiz kolejnych kryzysów, które się dzieją w Polsce od 56 po 89 właściwie rok. Bardzo interesuje dyplomatów i wywiadowców to, co się dzieje właśnie wewnątrz partii. I jest, też zauważyłem, bardzo myślenie per analogiam, to znaczy jak mamy 56 rok na Węgrzech, mamy 68 rok w Czechosłowacji, to później właściwie te Węgry, Czechosłowacja są takim punktem odniesienia, wobec którego kreuje się analizę dotyczącą to, co się dzieje w Polsce, nie wiem, w 70., 76., 80., 81. Tak ogólnie, jeśli chodzi o spojrzenie na te polskie miesiące z lotu ptaka, bym powiedział.
Jeśli chodzi o 56 rok czy 70. rok, tutaj materiały dotyczące Szczecina dość szybko trafiają do centrali i do adresatów. O ile 56 rok zamieszki i podpalenie konsulatu nie jest dość precyzyjnie opisane, gdyż te, przynajmniej odtajnione oczywiście, raporty, do których dotarłem, wskazują na źródło informacji Polskie Radio. No, w Polskim Radiu oczywiście podano tylko te informacje, które pasowały do narracji, a nie pełne spektrum tego, co się miało, co się zdarzyło.
Czyli biały wywiad, jak zwykle, biały wywiad.
Tak, to jest oczywiście niemaskowane nawet, bo jest podane źródło tej informacji. Jeśli chodzi o rok 70, to rzeczywiście jest bardzo wiele analiz w przypadku upadku Gomułki. Są to analizy bardzo ciekawe i szczegółowe. Na przykład coś, na co sam bym podejrzewał, nigdy nie wpadł i nie uzyskałbym może danych, jak na przykład porównanie koszyka zakupów czy siły nabywczej średniej pensji robotniczej przemysłu stoczniowego RFN i Polski 70 roku. I to jest bardzo ciekawe zestawienie, które pokazuje, ile kilogramów mąki, ile litrów oleju i tak dalej, mógł kupić sobie stoczniowiec w Hamburgu i stoczniowiec w Szczecinie. No dość ciekawe takie zestawienie, którego u nas się raczej nie spotyka. Tu jest właśnie przykład takiego dokumentu, jak widać, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych przygotowanego, czy to czytał, trudno mi się odnieść. Jest to opis wydarzeń z całego wybrzeża i tak jak pan profesor Prescott mówił, rzeczywiście koncentruje się tutaj informacja dotycząca kwestii politycznych i też, tak jak wcześniej wspominałem, jest to spojrzenie globalne, jak na przykład kwestie, jak Chiny, czy oficjalne jakieś czynniki chińskie reagują na kryzys grudnia 70 roku w Polsce. Coś, co raczej nas przy 70 roku niespecjalnie interesuje, o ile oczywiście rola Chin polskich historyków interesuje przy 56, tak przy 70 roku raczej nie. A dla CIA to spojrzenie jest jak najbardziej z ich perspektywy niezbędne.
No ale pamiętajmy, że wtedy trwa, prawda, ta gra pomiędzy Amerykanami, Rosjanami i Chinami, prawda? I to jest ta polityka Nixona wobec Chin, tak więc to pewnie z tego wynika. Nie tyle zainteresowań sytuacją w Polsce, ale to już refleks zainteresowań Amerykanów, prawda? Jak można wykorzystać sytuację w Polsce do tej właśnie misternej gry, która jest prowadzona między Waszyngtonem, Moskwą a Pekinem, no, gdzie Polska jest tylko pewnym pionkiem na szachownicy.
Tutaj warto podkreślić, że rzeczywiście po 70 roku Szczecin będzie w kręgu większego zainteresowania Amerykanów niż dotychczas. Ja tu się absolutnie zgadzam, że o ile informacje o 56 roku o zamieszkach pojawiły się dość późno, a nawet jeżeli pojawiły się szybko, to bazowały na oficjalnych wiadomościach, o tyle na przykład od 71 roku informacje ze Szczecina będą dużo bardziej obecne w dokumentach, przynajmniej dokumentach dyplomatycznych, a ponadto w 71 i 2 roku Szczecin zaczną wizytować dyplomaci amerykańscy, więc wcześniej byli tak co 2-3 lata, nawet rzadziej. Teraz właściwie była wizyta rok po roku i o Szczecinie pisano dosyć dużo. Co ciekawe, w 80 roku, przynajmniej z tych materiałów dyplomatycznych, o których już wiemy, Szczecin nie zajmował tak dużo miejsca. Przede wszystkim koncentrowano się na polskim karnawale w Warszawie i Gdańsku. Natomiast potem, jeżeli chodzi już o źródła z drugiej połowy lat 80., pojawiają się rzeczywiście materiały dotyczące rozmów z opozycjonistami. Tutaj przede wszystkim takim rozmówcą amerykańskim będzie Marian Jurczyk. I na to warto zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że to zainteresowanie Szczecinem przez cały okres PRL-u nie będzie jednakowe, ono będzie rosło w momencie, kiedy Szczecin będzie odgrywał rolę w sytuacji czy w polityce w Polsce. I to wyraźnie z tych dokumentów wygląda, chociaż naturalnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć dużo o dokumentach wywiadowczych, ponieważ one, jak pan doktor tutaj wskazał, nie są jeszcze właściwie w ogóle odtajnione. A te, które dotyczą kryzysu 80-81, no są jednak bardziej ogólne. Tam Szczecin nie zajmuje tak dużej roli. Być może są te informacje, ale jednak ze względu na źródła, z jakich korzystano, po prostu się ich nie upublicznia. Na to wywiady szanujące się zwracają bardzo uwagę.
Tutaj znalazłem, jeśli mogę tak a propos tego właśnie ostatniego zdania, pokażę jeden dokument, który wydał mi się szczególnie ciekawy w kwestii tego utajnienia tych informacji i źródeł tej informacji. To jeden z takich właśnie nietypowych raportów, gdzie są podane pewne szczegóły, które możemy dzisiaj w jakimś stopniu zweryfikować. To jest informacja dotycząca kilku elementów, jak na przykład fakt, że na ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie znajduje się radziecka administracja wojskowa. To się zgadzało, w zasadzie jest o koszarach. I jest ciekawa czwarta informacja. W klubie polsko-niemieckim, który istniał po wojnie, faktycznie pod tym adresem, który tu jest podany, ktoś informuje centralę, że wymieniony z imienia i nazwisko administrator tego klubu ze strony Polski jest konfidentem UB. I nawet są informacje, kto i jak mu miał te, ma, powiedzmy, instrukcje, gdzie przekazywać. I korzystając z dostępnych baz danych VPN-ie, sprawdziłem, faktycznie taka osoba istnieje w inwentarzu. Tyle, że dokumenty zostały wybrakowane w latach 70. Czy to się wszystko zgadzało, czy nie? Trudno jednoznacznie stwierdzić, aczkolwiek bardzo rzadko się pojawia właśnie tak szczegółowa informacja, którą można by po latach zweryfikować i no, wydaje się, że jest coś w niej sensownego czy rzeczywistego. Z kolei jeśli jeszcze mógłbym pokazać parę materiałów takich wizualnych, to są odtajnione fotografie Szczecina. Już pomijam fakt wielokrotnego kserowania materiałów przed ich upublicznieniem, które spowodowało straszne ich wysycenie kontrastem, to jak na działalność szpiegowską wielkiej agencji te pocztówkowe zdjęcia, które robi każdy turysta, który przyjeżdża do Szczecina, bo to są absolutnie najbardziej turystyczne regiony Szczecina, tak jakby Stare Miasto, nie wiem, w Warszawie czy Rynek Główny w Krakowie, i one się znalazły jako top secret w archiwach CIA, no jest dość zagadkowy jednak, no i świadczy bardziej o tych szpiegach niż o samym Szczecinie. Części materiałów, jak zauważyłem, niestety nie odtajniono, fotograficznych materiałów, ale są metryczki związane z tymi materiałami, poza oczywiście tutaj źródłem, które zostało po raz kolejny wymazane. I Szczecin występuje bardzo długo rzeczywiście w dwóch formach. Szczecina, naszego polskiego, i Sztetina poniemieckiego. I bardzo często zauważyłem, to nazewnictwo jest wymieszane. Na przykład pisze się o Szczecinie, ale podaje się nazwy ulic przedwojenne. Tak jakby źródłem informacji był przedwojenny mieszkaniec, który nawet nie starał się ustalić, jak nazywają się w chwili jego wizyty, tylko używa przedwojennego nazewnictwa. Czy te zdjęcia miały jakiś rzeczywiście posmak tajności? Być może, no, szczecińska huta czy jakiś most może miał jakieś znaczenie. To jak jeszcze wcześniej pan profesor wspominał, że wywiad interesuje się wszystkim, a drugi pan profesor mówił, że część materiałów czerpał od marynarzy, to natrafiłem na bardzo ciekawe dokumenty związane z życiem codziennym, jak na przykład oferta Baltony, czyli takiego przedsiębiorstwa, które zaopatrywało marynarzy w różne towary, dość, że tak powiem, luksusowy, jak koniak, razem z cenami, bo to, że oferowano albo ile kosztowało coś w restauracji, której jadali marynarze, to jest jedno, ale ile to kosztowało, to już wcale takie oczywiste nie jest.
Właśnie tutaj tak się zastanawiam, bo pan profesor Pleskot wielokrotnie właśnie wspominał o tym, że działalność Centralnego Centrum Wywiadowczego zasadniczo w Szczecinie ograniczała się do białego wywiadu i teraz, jak pan właśnie wspominał, to w dwóch momentach to się też pokrywa. Czy na podstawie materiału archiwalnego mamy jakiś przegląd dotyczący źródeł wywiadowczych w Szczecinie, na Wybrzeżu, czy oprócz właśnie informacji typowo z białego wywiadu, czyli właśnie informacje prasowe, radio, te pocztówki, rzeczy, które zasadniczo nie są tajne. Czy mamy też jakieś inne źródła zmiankowane w tych archiwaliach? Jak to wygląda?
Oczywiście, że mamy, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że tak jak zresztą pan doktor słusznie zauważył, po charakterze nazwy, czy jeżeli mamy nazwy niemieckie, wiadomo, że źródło było prawdopodobnie Niemcem lub Niemką. W przypadku polskich, raczej polski mieszkaniec Szczecina, to prawdopodobnie związane jest również z tą sytuacją, że do Szczecina zawijały barki wschodnioniemieckie, które przewoziły reparacje, które następnie ze Szczecina były wywożone z nabrzeża należącego do 55 roku do armii sowieckiej i również wydaje się, sądząc po pamiętnikach CIA, że także tutaj wywiad amerykański po prostu korzystał z informacji przywożonych przez te osoby, które trafiały do Szczecina i tam pozostawiały te różne urządzenia, maszyny, żywność ze wschodnich Niemiec. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście ważną rolę pełnili marynarze. Czasami jeden z raportów amerykańskich dotyczących portu i stoczni jest bardzo dokładny. Wydaje mi się, że jednak był robiony przez specjalistę, który był, zaokrętował się jako marynarz na statek płynący do Szczecina. I tu należy też pamiętać o tym, że znacznie bardziej szczegółowe są te informacje, które przygotowywał wywiad marynarki amerykańskiej. Te dokumenty też są w tych odtajnionych plikach CIA i pokazują wyraźnie, że tutaj zwłaszcza sprawy portowe, morskie zajmowały dużo miejsca i w rozważaniach marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych z wiadomych względów port szczeciński i Świnoujście, bo przecież właściwie należy je łączyć razem, to były ważne punkty strategiczne, gdzie znajdowała się, o czym też mówiliśmy, flota sowiecka, więc o tym też trzeba pamiętać. Natomiast tych dokumentów jest niezmiernie mało, ale tą proweniencję informacji łatwo w przypadku zwłaszcza życia codziennego zauważyć i tutaj też mamy informacje nie tylko białego wywiadu, ale również pochodzące z różnych źródeł. Zauważmy, że w tych dokumentach, już ostatnie zdanie, bardzo często jest podkreślenie, że informacja nie została zweryfikowana. I często są to informacje bałamutne. Na przykład jest z 50 któregoś roku dokument, który mówi, że cała dyrekcja stoczni szczecińskiej to są Żydzi, co oczywiście nie jest prawdą, ale tu jak gdyby widać wyraźnie, że te informacje były różnego sortu i prawdopodobnie pochodziły z różnych źródeł, może nawet często przypadkowych, chociaż czasami na przykład w przypadkach jednostek Wojska Polskiego są zadziwiająco dokładnie z numerami telefonu w OP-u, w podjuchach i tak dalej, więc to różnie wygląda.
Na pewno było dość dużo zdjęć lotniczych, zanim jeszcze satelitarny wywiad zaczął funkcjonować. Na pewno nad Szczecinem latało niemało szpiegowskich samolotów, które korzystają z dobrych warunków pogodowych, wykonywały zdjęcia, ale to są informacje, jakie zdjęcia wykonano, co przedstawiają, ale nie ma samych zdjęć, przynajmniej na tej stronie, której opublikowano pozostałe te materiały. Trafiło się tam trochę zdjęć, też tak straszliwie skontrastowanych, jak te, które pokazywałem, dotyczących wykonanych z pokładu statku, który przepływał torem wodnym Szczecin-Świnoujście i po prostu jakiś marynarz fotografował wszystko, co uważał za stosowne, a następnie te zdjęcia trafiły do CIA. Głównie właśnie okręty radzieckie stojące, czy okręty marynarki później polskiej, stojące w Świnoujściu. Z tego też sobie zdawano sprawę, że marynarze fotografują. Jest cała masa różnych spraw operacyjnych przeciwko marynarzom z różnym skutkiem. Nawet były w niektórych przypadkach aresztowania i sprawa sądowa przeciwko zachodnio-niemieckim marynarzom, którym właśnie udowadniano, że wykonywali te szpiegowskie fotografie z pokładu własnego statku. Bardzo ciekaw jestem tych zdjęć lotniczych. To byłby, gdyby je udostępniono w odpowiednio dobrej jakości, a takiej pewnie były wykonywane, no to z pewnością wrzuciłyby nowe światło i były bardzo ciekawe dla wszystkich miłośników historii miasta, jak właśnie to wyglądało z góry, z samolotu, bo takie zdjęcia oczywiście nawet wykonywane przez polskie służby, nie wiem, topograficzne, nie były jawne i jest ich bardzo niewiele, zdjęć lotniczych w Szczecinie.
Ja miałem przyjemność widzieć takie zdjęcia kilkanaście lat temu. Dzisiaj żałuję, że nie zrobiłem kserokopii, no ale to też wtedy nie dawało takiej jakości. Dzisiaj bym po prostu sfotografował, ale w odtajnionych dokumentach CIA są zdjęcia oryginalne wybrzeża morskiego z zaznaczonymi miejscami, gdzie najlepiej byłoby lądować. Czyli te miejsca tam gdzieś okolice Wolina to chyba były, ale tutaj mogę się umylić i to rzeczywiście robi no, takie piorunujące wrażenie, zwłaszcza jeżeli się pamięta, że jeszcze pod koniec lat 80. spędzało się co przynajmniej 2 tygodnie nad morze na tej plaży, a w rzeczywistości z drugiej strony no, ta plaża była postrzegana jako miejsce ewentualnie lądowania w wypadku III wojny światowej. Także to robi pewne wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiło, ale to pokazuje, że te zdjęcia były naprawdę dobrej jakości, robione z samolotów latających poza granicami terytorialnymi Polski zwykle, ale myślę, że tutaj były one dobrej rozdzielczości i niewątpliwie byłyby interesujące z punktu widzenia każdego interesującego się również fotograficzną historią miasta czy regionu w ogóle Pomorza.
Dobrze. Poniekąd już podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ kończy nam się czas, chciałbym poprosić panów o, nazwijmy to, ocenę aktywności amerykańskiej na wybrzeżu w latach 45-89. Czy to z uwagi na skuteczność tychże działań, czy to z uwagi na rolę dla historii Polski? Jak panowie postrzegacie to zagadnienie?
Pan profesor, może podsumuję, ja tylko tak dodam od siebie, że jest to na pewno szalenie ciekawe źródło historyczne, jednak z uwagi na metodologię niejasną zupełnie zarówno ilości i jakości dokumentów, które zostały odtajnione oraz fakt ich znaczącego ocenzurowania przez odtajniającego, trudno powiedzieć, czym tak naprawdę się ta CIA zajmowała i jakie ewentualnie sukcesy osiągnęła na polu odkrywania Szczecina i jego tajemnic i uroków. Można mówić o tym, co można wyszukać poprzez wyszukiwarkę. No to spektrum jest olbrzymie i też jest bardzo ciekawe, od właśnie prospektów Baltony, gdzie można się dowiedzieć, jakie były ceny w restauracjach dla marynarzy, ile kosztowało piwo żywieckie, ile kosztowało wtedy, przez jakieś impresje tych, którzy chodzili wśród ruin Szczecina lat 40. i 50., po mniej lub bardziej udane fotografie, które tam są przechowywane. Także źródło jest bardzo ciekawe i gdyby móc przeprowadzić pełną kwerendę, na pewno odkryto by dużo, dużo nowych, ciekawych rzeczy, które są pasjonujące dla lokalnych historyków.
Z pewnością musimy pamiętać, że akta wywiadowcze pełnią ogromną rolę w poznaniu historii, również historii PRL-u widzianej oczami Amerykanów, ale też powinniśmy pamiętać o tym, że jednak powinno porównywać się je z materiałami dyplomatycznymi, ponieważ wtedy widzimy chyba w pełnym świetle, jak te informacje wywiadowcze powiązane są z informacjami, które spływały od dyplomatów. Też pamiętajmy o tym, że wszystkie dokumenty dyplomatyczne przechodziły przez akta CIA i one służyły dalszym analizom, a także z drugiej strony, jak już wspominaliśmy, CIA bardzo wpływała na politykę USA wobec Polski, na pewno po 1956 roku, ale z pewnością przez cały interesujący nas okres. I tutaj zainteresowanie Wybrzeżem, zainteresowanie Szczecinem, ale również Gdańskim i Gdynią będzie zwiększało się wraz z rozwojem wypadków w Polsce. Od 80 roku z pewnością Wybrzeże, zwłaszcza Gdańsk-Gdynia, ale również pewnie i Szczecin będzie odgrywał znacznie bardziej istotną rolę niż dotąd i w Warszawie, znaczy właśnie przepraszam, w Waszyngtonie będzie no, skierowana uwaga na ten region w znacznie większym stopniu niż wcześniej. I także musimy pamiętać, że właściwie do lat 70. głównymi informatorami również wywiadu będą przede wszystkim osoby pochodzące z kręgów władzy. To widać również po dokumentach dyplomatycznych. Natomiast po 80 roku wywiad amerykański zacznie na pewno w szerszym stopniu korzystać także z informacji uzyskiwanych w różny sposób, niekoniecznie poprzez jakieś otwarte kontakty wywiadowcze od opozycji politycznej, poprzez dziennikarzy amerykańskich, poprzez właśnie rozmowy dyplomatyczne, konsularne i tak dalej, i tak dalej. Te informacje będą trafiały na biurka CIA i pewnie innych wywiadów amerykańskich i będą stanowiły istotny zaczyn całego oglądu sytuacji przez CIA, zwłaszcza tutaj w końcu lat 70. i 80., a jeżeli weźmiemy jeszcze rolę Jacka Stronga, Ryszarda Kuklińskiego, to widzimy wyraźnie, że tutaj CIA będzie prawdopodobnie uzyskiwała znacznie więcej informacji, niż nam się to wydaje. No ale akurat te uzyskane wiadomości od Kuklińskiego no, nie są jeszcze ujawnione w pełni i dokładnie nie wiemy, co CIA wiedziała.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo moim gościom, ponieważ na tym będziemy kończyć ten bardzo interesujący odcinek dotyczący właśnie wywiadu czy dyplomacji. Moim gościem byli dr Paweł Midziński, dziękuję bardzo. Profesor Jakub Tyszkiewicz, również dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I profesor Patryk Pleskot, którego niestety straciliśmy niedawno, w związku z czym tylko podziękuję mu w tej formie. Ja zaś nazywam się Przemysław Prówka i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Świat wobec Szczecina. Dziękuję bardzo. Do widzenia.